Bardzo mnie dotknęło ostatnie zdanie z dzisiejszego pierwszego czytania z drugiego listu świętego Pawła apostoła do Koryntian. Wzbogaceni we wszystko, bądźcie pełni wszelkiej prostoty, która składa przez nas dziękczynienie Bogu. Święty Paweł mówi tutaj o działaniu Bożego Ducha, który ma moc wzbogacić nas we wszystkie i wszelkie dary duchowe. To nie my się wzbogacamy, ale to Bóg nas wzbogaca. A będąc wzbogaceni we wszystko, jak pisze Paweł, będziecie pełni prostoty. Kiedy będziemy bardzo wzbogaceni, będziemy prości. Wydaje się, że to jest zupełnie odwrotnie niż w świecie. Ten, kto wzbogaca się w rzeczy materialne, staje się człowiekiem skomplikowanym. Musi być ostrożny, uważny, musi zabezpieczyć się przed tymi, którzy będą chcieli mu zabrać to, co ma. Będzie wówczas myślał, co zrobić, aby zabezpieczyć już to, co ma. I z czasem przestanie mu wystarczać to, co ma i będzie intensywnie myślał, co zrobić, żeby mieć jeszcze więcej niż to, co ma. Taka jest natura ludzka, która jest chciwa na posiadanie. Tymczasem prawdziwe bogactwo duchowe rodzi prostotę. Ten, kto zostanie wzbogacony przez Ducha Świętego, nie musi się bać, że zostanie mu to zabrane, bo otrzymał to za darmo. Ten, kto został wzbogacony przez Ducha Świętego, nie musi się bać, że w przyszłości nie otrzyma. Bo ufa Bogu, który jest tym, który wzbogaca. I wie, że to nie on sam się wzbogacił, ale to Bóg sam go wzbogacił. I zadziwiające jest, że to bogactwo duchowe rodzi prostotę. A może nie zadziwiające, ale normalne. Ponieważ Bóg jest prosty. Bóg, który jest wszechmocny, który jest mądrością wszechogarniającą, jest w swej istocie prosty. To my jesteśmy skomplikowani. To my komplikujemy swoje życie. To my komplikujemy życie innym. Ale Bóg jest prosty. To my często kombinujemy, a Bóg w swej prostocie udziela się w sposób bardzo prosty. I myślę, że jest to dla nas wielka pociecha, że będąc wzbogaconymi, Bóg otwiera nas na dar prostoty. Ale jest jeszcze trzeci człon tego zdania. Wzbogaceni we wszystko będziecie pełni wszelkiej prostoty, która składa przez was dziękczynienie Bogu. Swoją prostotą będziemy składać dziękczynienie Bogu. Nasze proste życie, życie ufne, składa dziękczynienie Bogu. I to również jest dobra nowina dla nas. Ponieważ często w taki sposób intencjonalny, rzecz biorąc, kiedy zależy to od nas, zapominamy dziękować Bogu. Zobaczcie, przypatrzcie się swojej modlitwie. Tak naprawdę w nas 90% to jest modlitwy prośby, trochę modlitwy uwielbienia, a na końcu resztka dziękczynienia. I być może jest tak, że Pan Bóg wzywa nas do tego, abyśmy powoli odwracali te proporcje. I być może niektórzy z nas już pojmując to, zaczynają częściej i więcej dziękować Panu Bogu. I warto mieć tą świadomość, jak cenna jest modlitwa dziękczynienia, ponieważ modlitwa wdzięczności odwraca nas od nas samych i wyzwala nas z pychy i egoizmu. Zobaczcie, kiedy prosimy o coś, kiedy intensywnie prosimy o coś Pana Boga, bo nam na tym zależy, często to, o co prosimy, staje się ważniejsze niż ten, kogo prosimy. Ponieważ sfokusujemy się i skupiamy się na tym, czego potrzebujemy od Boga. Kiedy dziękujemy, nie jesteśmy skoncentrowani na tym, o co prosimy, a nasza wdzięczność idzie wprost do Boga. Już tam nie jest ważne, że ja coś otrzymam, nie jest ważne, co ja otrzymam, ale ważna jest moja wdzięczność, którą kieruję bezpośrednio do Boga. Myślę, że warto wciąż nieustannie przypominać sobie o tym, jak ważna jest modlitwa wdzięczności. A możemy dziękować za wszystko i nie ma limitu. Dziękować za to, że żyję, za to, że widzę, za to, że słyszę, za to, że chodzę. Są osoby, które tego nie mają. Dziękować za moją wiarę, za Kościół, dziękować za moją rodzinę, przyjaciół, znajomych, dziękować za wszystkich dobrych ludzi, których Pan Bóg stawia na drodze mojego życia. Dziękować rano za każdy nowy dzień, który się budzi, dziękować wieczorem za dzień, który się chyli ku zachodowi. Dziękować za to, co dobre, piękne, dziękować za to, co również było trudne, czasami bolesne. Jesteśmy nieograniczeni i ta modlitwa jest jak najbardziej szeroka, w takim sensie, że jest nieograniczona. Warto jest wciąż na nowo przypominać sobie, jaką wspaniałą jest modlitwa wdzięczności. Nie tylko uwalnia nas z naszego egoizmu, skupienia na sobie, ale też rodzi radość w naszych sercach i skierowuje nasze spojrzenie na bogactwo, które mamy, niż na braki, które posiadamy. Stąd warto, aby ta modlitwa wdzięczności miała coraz większy udział w naszym życiu. Aczkolwiek radujemy się również z tych słów świętego Pawła, że i nasza prostota, nasze proste życie bez wypowiadanych słów również oddają dzięki Bogu. Ewangelia Mateusza odpowiada w jakiś sposób wprost również na to, o czym mówi święta Tereska. Nie nagroda jest najważniejsza, którą otrzymam za pobożne życie, ani za jałmużnę, ani za modlitwę, ani za post, ponieważ ona powtarzała często takie zdanie: wszystko, co robię dla Boga, to parafrazuję, cała moja modlitwa, cała moja jałmużna i mój post, nie robię tego po to, aby mu pokazać, że to robię. Nie robię tego po to, aby uzyskać od niego nagrodę życia wiecznego, ale robię dlatego, bo kocham. A ten, kto kocha, nie myśli o nagrodzie, którą dostanie, a dostanie ją w sposób naturalny, ponieważ sama miłość jest nagrodą, co się okaże na końcu i każdy z nas zobaczy, że miłość sama w sobie jest nagrodą. Jeśli moje serce będzie przepełnione miłością, już tą nagrodę będę miał w sobie, a w sposób pełny zobaczę ją w przyszłym życiu. Nie spełniam uczynków pobożnych, dlatego że chcę się pokazać, dlatego, że chcę coś osiągnąć, dlatego, że chcę być święty, dlatego, że chcę osiągnąć życie wieczne, ale dlatego, że kocham. Zobaczcie, jeżeli będę kochał, to w sposób naturalny będę czynił to, co jest wyrazem miłości. Oczywiście czasami życie jest takie, i to w małżeństwie, i we wspólnocie, i w relacji z Panem Bogiem, że są pewne rzeczy, które czynię z obowiązku, które trudno mi jest sobie wyobrazić, że czynię je z miłości, ale w pewien sposób, jeśli obowiązek jest oddany Bogu, on również ma udział w miłości. Myślę, że musimy tutaj być bardzo wyczuleni, bo zwłaszcza dla osób takich bardziej zaangażowanych w Kościele, może zwłaszcza dla osób modlących się taką modlitwą charyzmatyczną, bo się ta chęć jakby pokazania się, nawet nieintencjonalna, że inni widzą, jak ja się modlę, jak to przeżywam i tak dalej, no rodzi gdzieś podświadomie pewną pokusę, tak? Dlatego jakby warto jest mieć świadomość, że nie to jest tutaj cenne, ale moja miłość. Myślę, że nigdy nasza miłość nie będzie w pełni oczyszczona i zawsze gdzieś będzie cząstka mnie w tym wszystkim. To nigdy nie jest możliwe. Dopiero Bóg oczyści mnie w pełni, kiedy spotkam się z Nim twarzą w twarz, z mojej pychy, z moich ukrytych intencji przypodobania się, pokazania się, szukania nagrody. Myślę, że też nie można się na tym zafiksować. Po prostu również przychodzić do Pana Jezusa z tą świadomością: Panie Jezu, Ty wiesz, że ja mam czystą intencję i pragnienie kochania Ciebie, ale oddaję Ci jednocześnie moją słabość, że chcę się pokazać, że chcę zdobyć jednak pewną nagrodę, nawet szlachetną, to życie wieczne. Że chcę, aby inni również to zauważyli, że ja się staram. Ta słabość będzie z nami do końca. Ale chodzi o to, żeby jakby nie skupiać się na niej, nie zwracać na nią zbytniej uwagi i również oddawać się Panu Bogu. Ale w głębi serca mieć to pragnienie, aby czynić wszystko z miłości. Myślę, że ta nauka czynienia wszystkich pobożnych rzeczy z miłości to jest jakby zadanie na całe życie. Tak samo jak tam nauka modlitwy bezinteresownej wdzięczności. Ona również jest zadana nam na całe życie. I też jakby nie powinniśmy się zniechęcać, że jeszcze tego w pełni nie potrafimy, że jeszcze w pełni tego nie mamy. To też jest nasza słabość, że nie od razu otrzymujemy to, co chcemy. Naszą słabością jest również to, że wszystkie te rzeczy, do których dążę, są rozciągnięte na całe moje życie i nie wszystko jeszcze widzę. I również warto z tą całą moją słabością rozwoju duchowego, który przychodzi stopniowo, a czasami mnie cofa o dwa kroki, a potem następuje jeden powolny, mozolny krok naprzód i tak w kółko, i tak mozolnie jak żółw dochodzę do Królestwa Niebieskiego. Ale idę. Dzięki łasce Ducha Świętego idę pomimo i wbrew. Idę pomimo i wbrew różnym moim pokusom pychy, otrzymania nagrody. Nie zniechęcam się tą swoją słabością, ale wciąż na nowo oddaję ją Bogu, aby uzyskać prawdziwą nagrodę, która wynika z miłości. Kto kocha, ten otrzymuje nagrodę, a nagrodą jest sama miłość. Tak naprawdę w naszej wierze i w naszej religii chodzi o miłość. Kto kocha, ten zostanie zbawiony. Wszystko inne, cała nasza pobożność, wszystkie rytuały, liturgia, pobożne modlitwy, posty, jałmużna są narzędziami, które mają nas doprowadzić do miłości. Ważne jest też, żebyśmy mieli świadomość hierarchii ważności, żeby narzędzia, które stosujemy, środki, którymi Bóg posługuje się i my w relacji do Niego, nie przysłaniały nam celu, którym jest miłość. Może być tak czasami, że właśnie te pobożne środki stają się ważniejsze niż cel. Tymczasem to, co już wspomniałem wczoraj, Tereska odkrywa to, że bardzo ważne jest czynienie zwykłych, prostych gestów miłości. To miłość zbawia, bo Bóg zbawia. I to miłość w moim sercu przygotowuje mnie na przyjęcie tej największej nagrody, którą jest miłość Boga. Jestem przekonany, że im bardziej człowiek kocha, tym mniej myśli o nagrodzie. Im bardziej człowiek kocha, tym bardziej będzie zaskoczony tą nagrodą, którą później za swoją miłość otrzyma. Ponieważ im bardziej człowiek jest bliżej Boga, im bardziej człowiek jest bliski Bogu, im bardziej kocha, tym mniej myśli o sobie, tym bardziej staje się bezinteresowny i tym bardziej przestaje myśleć o swoich zasługach, ale zależy mu jedynie na tym, aby rozsiewać tą miłość, aby dzielić się tą miłością, aby otwierać się coraz bardziej na miłość Pana Boga i tą miłością obdarzać tych, których Pan Bóg stawia na drodze jego życia. I to jest proste, bo jak mówi Tereska, wzięcie szpilki z miłością jest wyrazem mojej miłości, ale z drugiej strony to jest trudne, bo wszyscy jesteśmy zranieni. I największa, najbardziej bolesna rana pochodzi najczęściej od tych, którzy mieli nas kochać, a od których tej miłości nie otrzymaliśmy albo nie potrafiliśmy przyjąć. Czy to nasi rodzice, czy to nasze dzieci, czy to nasi współmałżonkowie. I wówczas zranieni zauważamy, że tak trudno nam jest kochać, że nie potrafimy kochać. Wówczas przychodzi właśnie nam na pomoc sam Bóg, który jest miłością, który jakby ofiaruje się nam i mówi, to ja Ciebie nauczę kochać. Myślę, że też nie powinniśmy się wstydzić, by prosić Pana Boga o to, aby uczył nas kochać. Bo ja sam nie potrafię kochać, bo inni mnie nie nauczyli kochać, bo inni zranili mnie w tym pragnieniu i w potrzebie miłości. Bóg jest miłością. Kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a ja w Nim, powie święty Jan. Prostota życia, którą poprzez wdzięczność oddajemy chwałę Bogu, jest Bożą miłością. I tej miłości życzę sobie i każdemu z Was, aby w niej wzrastać, nie zniechęcając się niczym, wciąż na nowo, dzień po dniu, mając tą świadomość, że mogę kochać jedynie miłością Jezusa. Tereska bardzo mocno odkrywa, że ona sama siebie nie potrafi kochać. I aby kochać, zaprasza wciąż na nowo Jezusa, aby to On kochał w niej. I pisze, tylko wtedy potrafię kochać, kiedy proszę Jezusa, aby On kochał we mnie. Bo we mnie nie ma takiej miłości, poza tą miłością, którą jest Jezus. On we mnie będzie kochał. I to też jest wielka pokora. To nie ja kocham, ale to Jezus kocha we mnie swoją miłością. I myślę, że to jest cały ten proces, który wciąż na nowo, tak mozolnie, powoli odkrywamy w naszym życiu, aby również właśnie poprzez tą miłość czynić dzięki Bogu za wszystkie rzeczy, które uczynił nam i całemu światu.